Cześć Boże, kłania się Wiesław Pik. I Państwo, mam przed sobą artykuł tego człowieka, za którym nie przepadam, delikatnie mówiąc. Ale to jest bez znaczenia, niejakiego Budzisza w portalu w Polityce. Nie przepadam dlatego, że jest klakierem amerykańskim. Jest amerykańskim klakierem i to wszystko. Ale to, powiedzmy sobie, nie jest najistotniejsze w tej chwili. Otóż ten człowiek popełnił taki artykuł, moim zdaniem ważny. Artykuł pod tytułem Reset z Rosją, którego nie musimy się obawiać. Czy Victoria Nuland będzie architektem polityki USA wobec Kremla? I to jest artykuł stosunkowo ważny. Ta osoba, Victoria Nuland, bardzo kiepsko się zaprezentowała na Ukrainie, ale to jest zupełnie oddzielna historia. W czasie tego Majdanu tam. Ta pani, dobrze powiedziane. W latach 13-17 kierująca biurem do spraw Europy i Eurazji w amerykańskim Departamencie Stanu, w rędzie asystenta sekretarza stanu, uchodzi obecnie za jedną z głównych kandydatek na architekta polityki nowej administracji wobec Rosji, przy założeniu, że Biden będzie szefem, prezydentem, i szerzej przestrzeni postsowieckiej. Mark Carpenter, doradca Bidena, kiedy ten był wiceprezydentem i zastępcą sekretarza obrony w Pentagonie, odpowiadający za nasz region Europy, jest drugim kandydatem na objęcie tej funkcji. I to jest jakby taki wstęp. Ja nie będę prezentował Państwu całości, dlatego że mnie nie interesuje amerykański plan na przyszłość, bo to nic dobrego nie zapowiada Polsce, ale ja tutaj po pierwsze powiem Państwu, co jest jakby taką kanwą, co jest bazą tego artykułu. Otóż ten człowiek pisze, że niezależnie od ostatecznych w tej materii rozstrzygnięć, czyli personalnych, w domu, warto nieco uwagi poświęcić wizji polityki wschodniej Stanów Zjednoczonych, jaką Victoria Nuland zaprezentowała na łamach tegorocznego letniego wydania periodyku The Foreign Affairs. Nawet jeśli nie ona odpowiada, będzie za kierunek wschodni w nowej amerykańskiej administracji, to niewykluczone, że przedstawione przez Nuland wizje i propozycje zaprogramują politykę, w cudzysłowie, politykę Timu Bidena w tym obszarze. I tak naprawdę ten cały artykuł jest oparty na tamtym artykule tej Nuland. Niegrzecznie jest, nieładnie jest, niewłaściwie jest z punktu widzenia tego pana Budzisza nie podawanie linku do tamtego artykułu lub nie napisanie wprost Foreign Affairs, data tam czerwiec czy tam lipiec, kiedy to tam było. I koniec. I wtedy można to znaleźć. No ja tak zawsze robię, prawda? Ale widocznie. No ja nie jestem dziennikarzem, więc ja mogę sobie pozwolić na uczciwość. Otóż ten, jak powiedziałem, ten artykuł tej kobiety, tej Amerykanki, bo to on jest najważniejszy, on jest najistotniejszy. Sugeruję Państwu, tym, którzy dobrze znają angielski, żeby czy amerykański, żeby udali się tamże. Ja spróbuję to znaleźć, żeby Państwu dać link do tego, bo ja uważam, że uczciwa gra to jest taka gra, w której nie tylko ja omawiam jakiś tekst, ale moi słuchacze mają możliwość porównania tego, co ja omawiam, z przeczytania samemu to, co ja omawiam, prawda? I wydaje mi się, że to jest uczciwe, że to jest fair. No powiedzmy sobie, że pan Budzisz niekoniecznie musi być fair w stosunku do swoich czytelników. Ale to jest jakby jedna sprawa bardzo ważna, prawda? No bo jednak jest istotne, bo ja na przykład cytuję in expressis verbis, cytuję artykuły chińskich gazet, natomiast ten człowiek, czyli Budzisz, je omawia. Nie cytuje niczego, tylko omawia. Więc dostajemy papkę, która jest efektem pracy głowy Budzisza, a nie efektem pracy głowy pani Wiktorii Nuland. I to jest dosyć istotne. Więc dobrze by było, żebyście Państwo pamiętali o tym, że tak to właśnie, że ten artykuł w Polityce jest właśnie tak skonstruowany przez tego Budzisza. Nie będę omawiał całości, aczkolwiek przyznam się szczerze, że z sporą ilością, znaczy przyznam się szczerze, ja po prostu obserwując grę Waszyngtonu w ciągu ostatnich kilku lat, grę Waszyngtonu naprzód Obamy jeszcze, a później Trumpa z Putinem, doszedłem do wniosku, że jeden i drugi amerykański prezydent są, jakiego tu słowa użyć, są uczniami, są na poziomie uczniów w stosunku do nieporównanie lepiej grającego mistrza, jakim jest Putin. I bardzo proszę, żebyście Państwo, szczególnie ci, którzy mnie znają znacznie dłużej, nie myśleli, że znaczy nie, żeby nie wpadło Wam do głów, że ja jestem jakimś admiratorem Putina. Ja po prostu, jeśli ktoś jest dobry, to nawet jeśli jest moim wrogiem, a Putin i Rosja Putina jest moim wrogiem osobistym, to nawet jeśli tak jest, to nie oznacza, że ja mam mieć tych wrogów za idiotów. No? Bo tak nie jest. No, oni nie są idiotami. To my, na przykład polska dyplomacja, jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak polska dyplomacja, ale to my jesteśmy gówniarzami przy nich i zachowujemy się jak gówniarze. Znaczy polska, tak zwana polska dyplomacja. Ale ja więc nie będę omawiał tego artykułu. Uważam, że powinniście Państwo raczej naprzód przeczytać, jeśli kogoś to oczywiście interesuje. Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany polityką, jaka była i ewentualnie jaka będzie, głównie jaka będzie ewentualną polityką, zmianą ewentualnej polityki Białego Domu w stosunku do Kremla, więc powinniście przeczytać tamten artykuł pani Nuland, natomiast ewentualnie dopiero później ten artykuł tego Budzisza całego. Natomiast mnie zainteresował tylko jeden akapit. Króciuteńki akapit. Co więcej, tu oczywiście cały czas mowa w tym artykule Budzisza jest o relacjach rosyjsko-amerykańskich, amerykańsko-rosyjskich. A właściwie amerykańsko-rosyjskich. Ale w pewnym momencie ta cała Nuland według Budzisza, i cytuję, jest zdania, że presja na Pekin, aby ten usiadł do stołu nuklearnych rokowań, jest błędem. Sekwencja wydarzeń powinna być według niej odmienna. Najpierw porozumienie z Rosją, a później wspólna rosyjsko-amerykańska presja, aby Chiny przystąpiły do umowy. Koniec. Koniec cytowania. Otóż, dlaczego ja z długiego, naprawdę długiego artykułu wyjąłem tylko ten akapit? Dlatego, że mnie interesują Chiny. Dlatego, że mnie interesuje ewentualnie coś, co powstanie w wyniku rozmów amerykańsko-rosyjskich. Powtarzam wyraźnie, amerykańsko-rosyjskich. od dłuższego czasu prezentuję pogląd, że jeśli nie ta prezydencja, to następna, znaczy prezentowałem pogląd, że jeśli nie ta prezydencja, czyli prezydencja Trumpa, to następna prezydencja, czy jakkolwiek, będzie, w tym przypadku wygląda na to, że raczej Bidena, będzie zmierzała do tego, aby zaproponować Rosji rozwiązania, które to będą dla Rosji na tyle interesujące, aby ta, czyli Rosja, wystąpiła wspólnie z USA przeciwko Chinom. Bo to zdanie, że tutaj to część zdania. Rosyjsko-amerykańska presja, aby Chiny przystąpiły do umowy. I tutaj jest tylko kwestia, zrozumienia w mojej opinii tego, że tego, co autorka przede wszystkim Nuland, a później co Budzisz, który się pewnie pod tym podpisuje, chcieli nam powiedzieć. Otóż dla mnie najważniejsza jest Nuland oczywiście. Otóż ja twierdzę, że ta rosyjsko-amerykańska presja w przyszłości, kiedy już się dogadają obydwie strony, czyli Rosja i USA, aby Chiny przystąpiły do umowy, czyli tej umowy nuklearnej, bo Ameryka, proszę pamiętać, chce za wszelką cenę wciągnąć Chiny do umów nuklearnych, a Chiny się temu przeciwstawiają, mówią, że one nie będą stroną w takich umowach. W takiej umowie. No i bardzo słusznie. I dla mnie to jest oczywiste, że jest to jedyna słuszna droga. Natomiast proszę Państwa, ta umowa, czyli próba wciągnięcia Chin do tej umowy, to jest tylko jeden drobny element, naprawdę drobny element ewentualnych przyszłych poczynań amerykańsko-rosyjskich, wyraźnie mówię, amerykańsko-rosyjskich, które zmierzają, na razie tylko amerykańskie wysiłki ku temu zmierzają, ale w przyszłości mają to być wspólne amerykańsko-rosyjskie wysiłki, zmierzające do ograniczania Chin. Czyli chodzi Amerykanom o to, aby wciągnąć Rosję w grę, która ma za zadanie ograniczenie Chin, zwolnienie przez nie tempa wzrostu, wszelkiego wzrostu. Gospodarczego, politycznego, społecznego, wszelkiego. Chodzi o sprowadzenie Chin do pozycji klęczącego mocarstwa. Ja o takiej perspektywie widzenia przez Amerykanów świata mówię nie od dzisiaj, mówię od 2 lat, 3 lat. Dla mnie jest oczywiste, że Amerykanie do tego dążą. Do takiego rozwoju sytuacji, żeby wspólnie z Rosjanami zacząć naciskać na Chiny. Czy to jest realne? Myślę, że tak. Niestety, myślę, że tak. To jest realne, ale aby to się stało realne, znaczy inaczej, jeśli to się stanie realne, to my, Polacy i Polska, i Chiny i Chińczycy na tym na pewno stracą. I teraz pytanie jest takie, za jaką cenę Amerykanie musieliby zapłacić Rosjanom, aby ci poszli z nimi wspólnie na Pekin? Oczywiście nie wiem. Takie takie kwestie, to są kwestie tak bardzo strategiczne, że zapewne nie wychodzą poza obszar gabinetu owalnego. Ale na pewno to jest dla Amerykanów, to będzie coraz bardziej, rok rocznie, w miarę upływu czasu, to będzie coraz bardziej pilną sprawą. Znalezienie konsensusu w rozmowie z Rosją, tak aby pójść razem na Pekin. Dlaczego? Dlatego, że Ameryka słabnie i ja przypuszczam, w oczach słabnie, Zachód w oczach słabnie. I ja przypuszczam, że ci najlepsi analitycy amerykańscy doskonale o tym wiedzą, że ich pozycja negocjacyjna jest coraz gorsza, więc im szybciej to załatwią, czyni porozumienie z Rosją, tym łatwiej będzie im temu słabnącemu imperium, tym łatwiej im będzie walczyć z Chinami. Oczywiście jest to walka skazana na niepowodzenie. I teraz dochodzimy tutaj, doszliśmy właściwie do sedna. Albowiem moja teza jest taka, że jest to walka skazana na niepowodzenie. Czy z Rosją, czy bez, jest to walka skazana na niepowodzenie. I teraz pytanie jest takie. Kolejne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. A jak się na to zapatrują na Kremlu? Czyli, czy uważają, tak samo jak ja, że walka z Chinami jest skazana na niepowodzenie? Bo jeśli tak, to nie przystąpią do interesów żadnych z Amerykanami. Chyba, że powiedzą tak, a zrobią nie. To jest możliwe w przypadku Rosji. A więc ja myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że z kolei świetna dyplomacja moskiewska bardzo dobrze rozpoznaje słabe strony Amerykanów, słabnącą pozycję Amerykanów na arenie światowej i w związku z tym być może dojdą do wniosku, że relacje z upadającym mocarstwem, coraz bardziej gnijącym mocarstwem, ich nie interesują lub średnio interesują w bardzo wąskich tam jakichś relacjach gdzieś tam w pewnych szczątkowych sytuacjach, wyjątkowych sytuacjach. A więc, pytanie jest zawsze takie samo. Jak się zachowa Rosja? Bo tak naprawdę to Rosja jest kluczem do tego, czy będzie amerykańsko-rosyjska wspólna presja, czy powstanie amerykańsko-rosyjska wspólna presja na Chiny. To jest bardzo interesujące i uważam, że dobrze by było, jeśli kogoś to bardzo interesuje, bo mnie to, powiedzmy sobie, no interesuje oczywiście, ale to mnie nie zajmuje za bardzo, więc ja tego tekstu pani Nuland nie przeczytam. Zaproponuję go państwu, ale sam nie będę czytał. Chyba, że tam jest coś więcej napisane na temat stosunków z Chinami, ale to poczekajmy może na przód do wykrystalizowania się w sytuacji w Stanach Zjednoczonych powyborczej, postwyborczej, nie wiem jak to nazwać, bo sytuacja na razie jest dziwna. Poczekajmy na to i dopiero później się będziemy tym zajmować. Bo na pewno po to, że zmieni się polityka w stosunku do Pekinu, to o tym mówił już pan, Jezus, znowu zapomniałem. Ten ekonomista amerykański. Przepraszam, ale coraz większe dziury w pamięci mam. Um, Próbuję znaleźć szybciutko. O, Stephen Roach. Stephen Roach. Tym, że on jest ekonomistą, proszę nie zapomnieć tą ogromną różnicę. On jest ekonomistą, natomiast ona jest politykiem. On nie jest politykiem, on jest tylko ekonomistą. Więc on siłą rzeczy ma znacznie węższy sposób widzenia świata niż ona. A w każdym razie inny, zupełnie inny, może nie tylko węższy, ale i inny sposób widzenia świata. Więc to, jak będzie się zachowała ewentualnie przyszła prezydencja Bidena w stosunku do Chin, to się dopiero wykrystalizuje po zwycięstwie wyborczym Bidena, który nie jest cały czas nie jest takie oczywiste. A więc poczekajmy jeszcze miesiąc, bo myślę, że z miesiąc będziemy musieli poczekać na to, aby móc odpowiedzieć właśnie sobie na pytanie, kto będzie rozdawał karty w Białym Domu odnośnie Chin, no i odnośnie Rosji, co bardzo ważne. Ten trójkąt Waszyngton, Moskwa, Pekin jest dla nas, pamiętajcie Państwo, dla nas Polaków, dla Polski, niesłychanie ważny. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.